IKE i IGZE to narzędzia, które powinna znać każda osoba interesująca się inwestowaniem. W innym przypadku prawdopodobnie traci pieniądze i to często niemałe. Jednocześnie dużym zaskoczeniem może być dla Was to, że dla pewnej grupy osób prowadzenie jednego z tych kont nie ma żadnego sensu i dotyczy to dużej części, jeśli nie większości moich widzów. Dzisiaj więc omówienie i porównanie obu narzędzi. Najpierw spójrzmy na statystyki, mimo że są one nieco przygnębiające. W Polsce mamy ponad 22 miliony osób w wieku produkcyjnym, ale mniej niż 4% z nich posiada IKE. Jeszcze mniej, bo 2% ma IGZE. Jak widzicie, liczby te są żenująco niskie, a jeśli weźmiemy pod uwagę to, że większość tych kont to jakieś aktywnie zarządzane fundusze inwestycyjne TFI, a tylko około 10% to konta maklerskie, przez które można kupić tanie fundusze ETF, to poprawić nastrój może już tylko zostawienie łapki w górę dla YouTube'owego algorytmu. Świadomość jest nadal bardzo niska, więc dzisiaj odczarujemy te narzędzia, żebyście wiedzieli, czy mają sens w Waszej sytuacji. Zarówno indywidualne konto emerytalne, jak i indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego to antypodatkowe pokroce, w które możemy opakować nasze lokaty, obligacje, fundusze czy konta maklerskie. Konta różnią się jednak znacząco działaniem. Zacznijmy od IKE, bo jest znacznie prostsza. Zwalnia nas ono z wszelkich podatków związanych z inwestowaniem. Cały zysk wypracowany na koncie IKE jest nasz. W innym przypadku musielibyśmy zapłacić podatek w wysokości 19% od zysku, niezależnie czy chodzi o to, że dostajemy odsetki i dywidendy, czy sprzedajemy nasze akcje czy obligacje. Zaraz zobaczymy to na przykładzie i nie przesadzam, mówiąc tutaj, że często może to być oszczędność na poziomie kilkuset tysięcy złotych. Byłoby to jednak zbyt potężne narzędzie, gdyby tylko skończyć na tym, co Wam przed chwilą powiedziałem, i są oczywiście dwa haczyki. Po pierwsze, obowiązuje limit wpłat na IKE wynoszący trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia brutto, czyli aktualnie ponad 20 tysięcy. Więcej po prostu nie można wpłacić i dlatego ważne jest, aby w każdym roku wykorzystać cały limit albo przynajmniej maksymalnie tyle, na ile możemy sobie pozwolić. Niewykorzystany limit przepada na zawsze i dlatego nie warto odkładać wpłacania na później. Drugi haczyk to wiek wymagany do zwolnienia z podatku. Jako że jest to produkt emerytalny, aby być zwolnionym z podatku, trzeba trzymać środki na koncie do 60 roku życia. To duże ograniczenie, ale nie oznacza to, że środków nie da się wcześniej wypłacić. Da się i zazwyczaj nie wiąże się to z żadnymi realnymi kosztami, ale będziemy musieli zapłacić ten podatek, z którego mielibyśmy być normalnie zwolnieni. Oznacza to, że nic nie tracimy, ale korzyści nie będą aż tak niesamowite, jak w przypadku doczekania do 60. Co ciekawe jednak, nawet jeśli nie uda nam się wyczekać do tych 60 urodzin, IKE może się opłacić. Jest tak ze względu na odroczenie płatności podatku aż do momentu wypłacenia środków z IKE. Normalnie, jeżeli sprzedamy jakieś akcje albo obligacje wypłacą nam odsetki, niemal od razu musimy zapłacić podatek. Jeśli jednak inwestujemy w ramach IKE, nie płacimy przecież żadnych podatków od naszych inwestycji. Oznacza to, że środki te, zamiast być przeznaczone na podatki, pracują dla nas dalej. Może się wydawać, że to nic takiego, ale na przestrzeni 10 czy 20 lat będzie to zauważalna różnica. Oznacza to, że nawet wypłacając w wieku 40 czy 50 lat, zobaczymy jakieś korzyści, chociaż oczywiście pełny potencjał IKE wykorzystamy dopiero, kiedy dotrwamy do 60 i warto to zrobić. Emerytowana wersja nas samych na pewno nam za to podziękuję. Spójrzcie na ten przykład, aby zrozumieć dlaczego. Inwestujemy 300 zł miesięcznie przez 40 lat na 7% rocznie. Na koniec inwestycji mamy 787 tysięcy. Jeśli inwestowalibyśmy w ramach IKE, to cała ta kwota jest nasza. Jeśli nie, to od zysku, czyli 643 tysięcy, płacimy 19% podatek, a więc musimy się pożegnać z kwotą wynoszącą 122 tysiące. To i tak nie najgorszy scenariusz, bo im więcej inwestujemy, tym wyższe będą nasze podatki. Załóżmy, że wykorzystywalibyśmy limity IKE w pełni. Co roku się one zmieniają, ale załóżmy 20 tysięcy rocznie. W takim przypadku mamy 3 573 tysiące zysku, co przekłada się na niecałe 700 tysięcy podatku. Spora różnica, prawda? Wszystko to sprawia, że IKE jest bardzo dobrym wyborem dla każdego, kto myśli o inwestowaniu pieniędzy na giełdzie, bez względu na to, czy wybierze fundusze TFI, akcje, obligacje czy ETF-y. W przeciwieństwie do IGZE nie ma tutaj raczej wyjątków i ciężko jest mi wyobrazić sobie scenariusz, w którym IKE miałoby być dla kogoś niekorzystne. Jeśli więc inwestujecie, to warto będzie otworzyć konto i opakować swoje inwestycje w IKE. Zdradzę też, gdzie najlepiej otworzyć takie konto w zależności od naszych potrzeb oraz gdzie sam mam IKE. Najpierw jednak przejdziemy do drugiej opcji, czyli IGZE, a także przejdziemy przez podsumowanie tego, które konto bardziej się opłaca i myślę, że wyniki mogą Was zaskoczyć. IGZE też jest antypodatkowym pokrowcem dla naszych naszych inwestycji i można w nim inwestować w to samo co w IKE, a także w DFI, czyli dobrowolny fundusz inwestycyjny, ale nie jest to jakieś bardzo atrakcyjne rozwiązanie, więc na nasze dzisiejsze potrzeby możemy je sobie pominąć. Kolejnym podobieństwem jest to, że również na to konto obowiązuje limit. Dla większości osób wynosi on 1,2 przeciętnego wynagrodzenia brutto, czyli aktualnie ponad 8 tysięcy. Dla przedsiębiorców przelicznik ten jest wyższy i wynosi 1,8, czyli aktualnie niecałe 13 tysięcy. Tutaj podobieństwa się kończą, bo zasada działania IGZE jest inna niż IKE. Na IGZE od razu obserwujemy zauważalną korzyść, zupełnie jak z zostawieniem subskrypcji na tym kanale. Dzieje się tak, bo wpłaty na IGZE odliczamy od dochodu do opodatkowania i w konsekwencji płacimy niższy podatek dochodowy PIT. To jest bardzo fajne. Niefajne natomiast jest to, że przedwczesne zakończenie oszczędzania na IGZE będzie wiązać się z zapłaceniem podatku według skali podatkowej, a więc 12 lub 32% i to od całej kwoty, a więc zarówno zysku, jak i wpłaconych środków. Dodatkowo mamy dużo mniejszą elastyczność niż na IKE, ponieważ likwidując IGZE przed 65 rokiem życia, musimy wypłacić naraz wszystkie środki. Nie możemy zrobić częściowych wypłat tak jak na IKE. Sprawia to, że wejście w ten wyższy próg podatkowy przy wypłacie nie jest wcale trudne. Wcześniejsza wypłata nie jest więc taka prosta i fajna jak w IKE, a korzystanie z IGZE praktycznie nigdy nie będzie się opłacać, jeśli będziemy musieli wypłacić pieniądze przed 65 rokiem życia. Usłyszeliście dobrze, nie jest to 60 lat, tak jak w przypadku IKE, tylko 65, więc odżywiajcie się zdrowo i dbajcie o kondycję, żeby dożyć i skorzystać. IGZE ma też jeszcze jedną wadę, a więc na koniec inwestycji, nawet po spełnieniu wszystkich warunków, i tak musimy zapłacić podatek. Wynosi on 10% od całej kwoty zgromadzonej na koncie, więc jest niższy niż gdybyśmy nie korzystali z IGZE. Oto jak to wygląda. Z wpłat zapłacimy 10% podatku, ale wcześniej odliczaliśmy go sobie od podatków jako na przykład 12, 19 czy 32%, więc nie ma tragedii. Od zysków również płacimy 10%, a normalnie zapłacilibyśmy 19%, więc znowu jest to korzystne. No ale jak się ma IGZE względem IKE? Ogólnie mówiąc, IKE opłaci się praktycznie każdemu, a IGZE w zależności od wysokości podatku dochodowego, jaki płacimy. Niekiedy będzie ono nawet bardziej korzystne niż IKE. Co bardzo ważne jednak, IGZE opłaca się tylko i wyłącznie, jeśli dotrwamy do 65 roku życia. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, czy nam się uda, lepiej będzie zostać przy IKE. Jeśli nie, wszystko zależy od tego, jaki płacimy podatek PIT, czyli podatek dochodowy. IGZE wygra z IKE dla osób rozliczających się stawkami PIT wynoszącymi 14% i więcej. Poniżej 14% natomiast IGZE traci aż tak istotną przewagę, a większa elastyczność konta IKE wydaje mi się bardziej istotna. Jeśli z kolei rozliczamy się jakimś niskim ryczałtem, na przykład 8,5 albo 5,5, to IKE będzie bardziej korzystne niż IGZE. W skrócie, im większy płacimy podatek dochodowy, tym bardziej opłaca się IGZE. Nie zdziwi Was więc to, że dla osób poniżej 26 roku życia, korzystających z ulgi dla młodych i niepłacących podatku, IGZE nie będzie miało aż tak dużego sensu, bo na starcie tracimy połowę korzyści. To jest ta grupa, o której mówiłem na początku filmiku. Biorąc pod uwagę ten 10% podatek, nadal może się to opłacić, zakładając, że zyski będą stanowić dużą część całej kwoty. IGZE będzie tym korzystniejsze, im wyższą stopę zwrotu z inwestycji osiągniemy w długim terminie. Już przy 5% może to mieć jakiś sens, ale biorąc wszystko pod uwagę, osobiście wstrzymałbym się z IGZE do momentu, kiedy będziemy już płacić podatek dochodowy. No ale skoro tak polecam te rozwiązania i mówię o nich pozytywnie, to w komentarzach na pewno pojawią się wątpliwości, bo dużo osób obawia się, że państwo może skonfiskować pieniądze z IKE i IGZE, podobnie jak ukradły środki z OFE. Na IKE i IGZE w przeciwieństwie do OFE wpłacamy jednak prywatne pieniądze. To środki, które zostają nam po odciągnięciu składek na ZUS oraz po zapłaceniu podatku dochodowego. Nie ma możliwości, aby określić je mianem środków publicznych i z tego powodu nie boję się o swoje środki na tych kontach. Skoro to mamy za sobą, to możemy zastanowić się, jakie IKE i IGZE wybrać. Dla osób początkujących o małej tolerancji ryzyka niezłą opcją będzie IKE i IGZE obligacje prowadzone przez PKO BP. Na tych kontach można kupować wyłącznie detaliczne obligacje Skarbu Państwa, w tym te indeksowane inflacją. W ramach tych kont nie ma jednak możliwości inwestowania w inne instrumenty, jak obligacje korporacyjne, akcje czy ETF-y. Osoby, które mają większą tolerancję ryzyka, mogą skorzystać z IGZE i IKE pod postacią rachunku maklerskiego. Na ten moment najlepszą opcją jest założyć konto w DM BOŚ, ponieważ mają dostęp do najtańszych i najlepszych ETF-ów oraz akcji zagranicznych, a to wszystko przy najniższych opłatach na rynku. Nic też nie stoi na przeszkodzie, żeby budując portfel akcyjno-obligacyjny założyć sobie IKE maklerskie w DM BOŚ, a IGZE obligacje w PKO BP. W ten sposób możemy połączyć oba światy. Warto jednak mieć na uwadze, że w ramach kont IKE i IKZE lepiej jest trzymać bardziej ryzykowne inwestycje z tego względu, że mają one szansę na wyższy zwrot, a im wyższy zwrot, tym większy podatek do zapłacenia, z którego będziemy zwolnieni dzięki tym kontom. No ale konta IKE i IKZE to tylko jeden z wielu aspektów potrzebnych, aby skutecznie inwestować pieniądze. Aby poznać pozostałe fragmenty układanki, zapraszam na ten film, gdzie tłumaczę, co zrobiłbym, gdybym zaczynał inwestowanie od zera. Do zobaczenia po drugiej stronie.